Mikołaj Kopernik, pielgrzymka do gwiazd. To tytuł naszej audycji, to tytuł wystawy stworzonej przez Akademię Kopernikańską. Malwina Szymańska, zapraszam bardzo gorąco w podróż do gwiazd. Zapewniam, że nie tylko.
Profesor Mirosław Lenart, prodziekan Kolegium Filozofii i Teologii Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Krakowie, związany z Uniwersytetem Opolskim i przez wiele lat pracownik Uniwersytetu w Padwie.
Wciąż podróżujemy z Mikołajem Kopernikiem, uczestniczymy w jego peregrynacjach akademickich. Mikołaj Kopernik był w Bolonii, w Rzymie, w Ferrarze, ale także w Padwie. Tam także podejmuje studia.
Te studia, o których już wcześniej napomknęliśmy, dotyczyły nabycia kompetencji medycznych i z taką intencją Mikołaj Kopernik został powtórnie wysłany na terytorium dawniejszej Italii. Znajduje się na Uniwersytecie Paderskim, który był jeszcze wówczas, kiedy on się na nim pojawił, uniwersytetem typowo miejskim. On zmieni zupełnie swój charakter po walkach z Ligą w Cambrai, rozpoczęty w roku 1508 i zakończony w roku 1518. Dlatego, że rok przed zakończeniem jeszcze formalnym tych działań wojennych powstaje specjalna magistratura wenecka, Riformatori dello Studio di Padova, którzy mają ci reformatorzy zreformować uniwersytet, powiedzmy, na modłę wenecką. Od tego okresu mówimy o Uniwersytecie w Padwie, który staje się jednostką promującą ideę Republiki Weneckiej, wolności, otwartości na różne kultury, ale także przypominam, że Padwa dawała przez długi czas możliwość studiowania także Żydom, a w momencie, kiedy powstaną ruchy protestanckie, także i protestantom nawet wymyślono formułę zapożyczoną jeszcze zresztą z XV wieku, czyli składania dyplomów doktorskich przed księciem Palatynem zamiast przed specjalną komisją powołaną przez biskupa, ponieważ dekret potrydencki z roku 1555 roku nakazywał wszystkim studentom państwa katolickich składać wyznanie wiary, co oczywiście w przypadku protestantów nie było możliwe. Więc to jest po, to o czym mówiłem teraz, jest po czasach kopernikańskich. W czasach kopernikańskich, gdy Kopernik tam studiuje, a wyjechał z Padwy w roku 1503, zakładamy, że studiował tam około 3 lata, to mówimy o Uniwersytecie Miejskim, tak, który bardzo mocno jest związany z samym miastem. Nie jest związany jeszcze tak mocno z Wenecją, ale jest związany z miastem. Tym niemniej, żeby to tło historyczne jakby podkreślić, jest już, funkcjonuje to miasto w ramach wielkiej struktury, jaką jest Republika Wenecka, ponieważ w roku 1405 to miasto jakby jest wchłonięte jako komuna przez ten organizm, jakim jest późniejsza Serenissima. I teraz, co jest charakterystyczne dla tego uniwersytetu? Uniwersytet Paderski, co będzie bardziej charakterystyczne znowu dla kolejnego stulecia, ale już wówczas zaczyna się bardzo mocno specjalizować w naukach medycznych i powoli stawać się sławny z tego powodu. Jeżeli jesteśmy dzisiaj w Padwie, tych pamiątek, czy powiedzmy tych elementów miasta, które dotyczą Mikołaja Kopernika, jest niezmiernie mało. Dlatego, żeśmy na tej akurat planszy zaprezentowali Padwę z traktatu Bernardino Scardeona z roku 1506. Bernardino Scardeone to był duchowny, który swego czasu przeszedł się po całej Padwie i spisał inskrypcje łacińskie, które później wydał w Bazylei w roku 1560. Niektórym z Państwa słuchaczy to nazwisko powinno być bliskie, dlatego że w tym oto traktacie pojawia się najważniejszy dokument, czy może transkrypcja tekstu, który poświadcza obecność w Padwie Mikołaja Kopernika. Dlatego, że Mikołaj Kopernik napisał epitafium Erasmowi Kretkowskiemu, który umarł w Padwie w roku 1590. Monument nagrobny został w tym okresie wystawiony w Bazylice Świętego Antoniego w Padwie i natychmiast Kardano to przepisał i wydał w Bazylei. Jest to pierwszy tekst drukowany Mikołaja Kopernika i w tym właśnie tekście znajduje się mapa Padwy, którą tutaj przytoczyliśmy, chociażby dlatego, że ona jeszcze odbija po części te zabudowania, które no, były w czasach już Mikołaja Kopernika, chociaż akurat widać tu już te mosty, które powstały po okresie tej ligi w Cambrai, która doprowadziła do tego, że Wenecja, zorientowawszy się, że Padua jest ostatnim bastionem na stały terytorium, na stałej ziemi, tak? Otacza ją system obwarowań, murów, prawda, które są budowane pomiędzy rokiem 1518-1548. Krótko mówiąc, w czasach Mikołaja Kopernika, z czasów Mikołaja Kopernika tak naprawdę nie ma wiele ilustracji związanych z Padwą. Są takie, które generalnie przywołują tylko obronę tego miasta, która nastąpiła w roku 1509, wówczas, kiedy zostało oblegane przez wojska pod wodzą Maksymiliana I. Zresztą ta obrona się udała Padewczykom i wojska musiały odstąpić, natomiast no, te belliczne jakby elementy, nie chcieliśmy ich przytaczać, bo bardzo mocno są związane właśnie z tym okresem historycznym, jeżeli chodzi o Padwę. Natomiast to, co jeszcze tam jest, Padwa jest z punktu widzenia medycznego bardzo mocno związana z pewnymi pomysłami, tak, na lecznictwo, tak, które zaczną się kodyfikować w wieku właśnie XVI. Są to trzy elementy. Pierwszy to jest sekcja zwłok, tak, znaczy w Padwie zaczęto robić sekcję zwłok. Czy już w czasach Kopernika ona była powszechna, no to jest przedmiotem dyskusji historyków, natomiast zdecydowanie od połowy XVI wieku, kiedy popularne stają się teatry anatomiczne, a taki teatr anatomiczny z roku 1592 do dzisiaj jest pokazywany w Padwie, bądź się praktycznie w całości zachował, tak, ale wcześniej takie struktury prowizoryczne były i akurat ten element jest ważny z wielu różnych powodów. Trzeba sobie zdawać sprawę, że w czasach Kopernika następuje, niedługo późniejszych, następuje rewolucja w medycynie. Dotychczas bowiem wykłady z medycyny wyglądają w ten sposób, że czyta się publicznie traktaty jakichś medyków ze starożytności, na przykład Galena, tak? No i tam z tego czytania miałoby coś wynikać, prawda? Jak ktoś, zresztą wydane są recepty, które pisze Kopernik dla swoich podopiecznych, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że on bardzo często, jak tam te różne mikstury podaje, które trzeba przebierać, tak? Dodaje taki fragment, jak Bóg pomoże, to wyleczy, prawda? No, krótko mówiąc, jakby wiedza medyczna jest bardzo ograniczona w tamtym, jeszcze długo będzie, bo te ważne odkrycia jakby medyczne, chociażby dotyczące obiegu krwi, to jest jeszcze dopiero pierwsza połowa XVII wieku. Tak? Sobie nie zdajemy czasami sprawy, jak to wolno następowało. Ale chcę zwrócić uwagę na akurat sekcję zwłok z innego powodu. Jeżeli my dzisiaj mówimy o wolności uniwersytetu, to wolność uniwersytetu, tak my ją dzisiaj rozumiemy, bo inaczej była rozumiana w średniowieczu, jeszcze w czasach Kopernika. Wolność, przypominam, dla studentów w tamtym okresie oznacza tyle, że studenci są zwolnieni z jakichś opłat. Czyli krótko mówiąc, są uprzywilejowaną grupą, która przybywa do jakiegoś miasta. Rada miasta zwalnia ich z pewnych opłat, prawda? Czyli powiedzmy, są wolni w tym wymiarze. W tym wymiarze wolność do badań jakichś, prawda? Ona mocno jest związana, co się podkreśla w historii uniwersytetów, a zwłaszcza Uniwersytetu Padewskiego, właśnie z naukami medycznymi. Kiedy ludzie mają możliwość już jakby rozumowania o funkcjonowaniu ludzkiego ciała, nie z jakichś tekstów, tak, czy nie z jakichś analogii, ale po prostu otwierania ciała i badania od wewnątrz, prawda, jak fizjologicznie te elementy funkcjonują, jak to ciało jest zbudowane, to będzie miało później dla nauki i ten postęp nauki będzie bardzo szybki. Ja tylko przypomnę jedną rzecz, to jest też okres, kiedy rozwija się broń palna, tak? I teraz w przekonaniu przez długi czas, do połowy XVI wieku, będzie, że kula, która ugrzęźnie w ciele człowieka, jest z natury Velenosa, czyli z natury jest trująca. Tak? Więc na polu walki odcinano całe członki, ponieważ uważano, że w ten sposób będzie się ratowało zwłoki. Późniejsze pomysły były takie, na przykład, żeby tę ranę nacinać na skos, tak? Na krzyż, tak? I wydobywać te kule i zalewać gorącym olejem. Tak? Jak ktoś w ogóle przeżył taką sytuację. Natomiast sama sekcja zwłok uświadomiła ludziom, że mięśnie są wzdłużne, tak? Że na przykład cięcie poprzeczne powoduje całkowite praktycznie unieruchomienie później, nawet jeżeli ta rana, jeżeli ktoś w ogóle przeżył te zabiegi, tak, nie udawało się. Więc ona miała na tym prostym przykładzie tylko pokazać, jakie fundamentalne znaczenia miało to rozcinanie zwłok, tak, te wszystkie sekcje, które prowadzono. Drugim elementem też, który później będzie rozwinięty, dlatego że Padwa jest też związana z ogrodem botanicznym, który jest tak naprawdę zapleczem całej farmacji, ale to też jest dopiero tak naprawdę połowa XVI wieku, chociaż wcześniej te wirydarze w Padwie były. I te wirydarze były przy takich ważnych ośrodkach zakonnych. W Padwie akurat byli to głównie benedyktyni, oni takie dwa wirydarze mieli. Ten jeden, który uważa się za najstarszy i będący własnością uniwersytetu, warto przypomnieć, że jest darem właśnie benedyktynów dla uniwersytetu. Oni sobie jeden zachowali, tak, a drugi tam już można było te rośliny hodować, przyrządzać różne mikstury, prawda, różne ugłęta, jak to mówiono, czyli różne maści, które były potrzebne do leczenia, no przynajmniej w takim wymiarze, jakie wówczas. I trzecia rzecz, która też później zostanie jakby usankcjonowana jako element powiązany z uniwersytetem, są ciepłe wody w Abano, termy niedaleko Padwy, gdzie będzie się szukało jakby pomocy poprzez kąpiel w gorących źródłach. Tak? Ostatnim elementem, jeszcze może do tych trzech dodajmy jeden, który jest ważny, a też zostanie usankcjonowana, mianowicie w Padwie, może mało kto wie, bardzo wcześnie powstaje szpital miejski, który będzie ewoluował w kierunku tego, ażeby stać się szpitalem, dzisiaj byśmy powiedzieli klinicznym, tak? Czyli krótko mówiąc, będący jakby wydziałem nauk medycznych, żeby było. Więc Padwa dawała przez to tylko, co powiedziałem, tutaj szerokie możliwości, oczywiście na tym poziomie rozwoju, jakim one się znajdowały w końcu XV, na początku XVI wieku, do studiowania medycyny i ta sława tego miejsca, jako miejsca, gdzie te nauki medyczne kwitną, już była na tyle duża, że zaczęła się kojarzyć z Padwą i trzeba jasno powiedzieć, że to jest trwałe do dzisiaj, ponieważ Uniwersytet Padewski, jakkolwiek oczywiście ma wydziały bardzo rozwinięte i znaczące, ten dział medycyny do dzisiaj jest szczególnie rozwinięty też w tym rozumieniu międzynarodowym. Zresztą trzeba pamiętać jedną rzecz. Medycyna, tak wcześnie jak i dzisiaj, będzie jedną z dziedzin, która naturalny sposób się umiędzynarodawia, dlatego że to, co kiedyś było pisane po łacinie, dzisiaj medycyna bez języka angielskiego praktycznie nie funkcjonuje, dlatego że wszystkie odkrycia medyczne, ze względu na to, że każdy chce być zdrowy i żyć jak najdłużej, tak, natychmiast się upowszechniają. Więc ta wymiana jakby tutaj wiedzy i kompetencji pomiędzy medykami następuje o wiele szybciej niż w innych dziedzinach nauki. Tak? Mówimy na przykład o kwestiach filozoficznych czy innych. I ostatnia, więc tutaj mamy na przykład rycina przedstawiająca sekcję zwłok, no ale ona pochodzi z dzieła De Re Anatomica z roku 1559, jak już mówię, kiedy te właśnie doświadczenia związane z sekcjami zwłok były coraz bardziej popularne i powszechne. No, jeszcze dodajmy, bo rzeczywiście można by osobne tutaj opowieści snuć na ten temat dotyczące historii właśnie tych sekcji zwłok. Generalnie wyglądało to w ten sposób, że do celów poglądowych rozcinano najpierw zwłoki mężczyzny. Mężczyźni byli najczęściej najmniej otłuszczeni, byśmy powiedzieli dzisiaj, tak? Czyli krótko mówiąc, bardzo dobrze było tam widać wszystko. Zresztą proszę zwrócić uwagę na jeden wymiar artystyczny. Wokół Padwy, gdzie generalnie, bo te oczywiście sekcje mają natychmiast wpływ na co? No mają natychmiast wpływ, tutaj żeśmy tego nie byli w stanie na tej planszy pokazać, ale tak naprawdę tu powinny być jeszcze dwie ilustracje. Pierwsza ilustracja, która byłaby wzięta z pierwszych atlasów anatomicznych, dlatego że do celu upowszechnienia tej wiedzy natychmiast tworzy się atlasy anatomiczne, tak, bo nie wszędzie można było jeszcze tak swobodnie te ciała poddawać sekcji, no bo trzeba było mieć pozwolenie biskupa i tak dalej. Tak krótko mówiąc, te atlasy anatomiczne, cztery ciny, które przedstawiają poszczególne właśnie części ciała, to jest jedna rzecz, a druga związana czysto ze sztuką. Akurat na terytorium Veneto możecie Państwo zauważyć najciekawsze przedstawienia rzeźbiarskie, które pokazują świętego Bartłomieja. Przypominam, że święty Bartłomiej został oskurowany, tak? I akurat on trzyma zazwyczaj na swoim przedramieniu tę skórę, którą z niego zdjęto. Natomiast no, do czasu właśnie tych spektakli anatomicznych, atlasów anatomicznych, jakby to ciało generalnie no, było takie no, nieforemne. No, krótko mówiąc, nagle zaczyna się święty Bartłomiej z całym użyleniem, z całym umięśnieniem, tak, jakby to po prostu było zdjęte z jakiejś ryciny anatomicznej i takich przedstawień nam się tego Bartłomieja w kościołach będzie szczególnie dużo. To pokazuje, jak nauki medyczne mogą wpływać chociażby na nauki plastyczne. No i ostatnia rzecz, którą tutaj widzimy, jest tablica poświęcona Mikołajowi Kopernikowi z końca XIX wieku, kiedy właśnie nagle Uniwersytet Paderski, patrząc na to, jaką sławę ma ten uczony, no to zaczyna też budować swoje znaczenie na tych wybitnych absolwentach swojego uniwersytetu. I zwracam uwagę, że to jest związane też z różnymi pomysłami, które są z końca XVIII wieku, dlatego że wówczas był w Padwie taki arystokrata z rodziny weneckiej Memmo, który jest autorem Prato della Valle, to jest taki plac duży, tam jest ponad 70 figur, tak, gdzie dwory w całej Europie zostały zaproszone do tego, ażeby każdy, kto chce, tam swojego absolwenta mógł postawić. Tak. No i akurat nasz Stanisław Poniatowski wymyślił dwóch. No krótko mówiąc, były to nieudane pomysły, ale to wynika właśnie z tego, że wiedza dość wolno się rozpowszechnia. A mianowicie są tam przedstawienia Batorego i Sobieskiego. Sobieski najpierw to był nigdy w Padwie nie był, ale są pisani jako studenci Uniwersytetu Paderskiego, tak? Przecież Sobieski nigdy tam nie studiował, tak? No a drugi z tych postaci tak naprawdę początkowo miał być nie królem, a miał być Janem Zamoyskim, ponieważ Jan Zamoyski był w latach 1564-65 był rektorem Uniwersytetu Legistów w Padwie, no i sława o nim, a to na inną opowieść, też jest tam duża. Natomiast w czasach, ja zresztą poświęciłem temu osobne opracowanie, w czasach, kiedy te statuły powstawały, no z punktu widzenia pewnej polityki, którą prowadził król prezentacji Polski na arenie międzynarodowej, no to Sobieski kojarzył się oczywiście z, jeszcze dalej z obroną Wiednia, tak? No a Batory był mocno kojarzony z tym zablokowaniem jakby Rosji w dojściu do Bałtyku, na tym mu zależało. Stąd też ostatecznie tam ta rzeźba została podpisana jako Batory, natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że no, Batory też nie studiował na Uniwersytecie w Padwie, ale sama rzeźba została wykonana na bazie rycin przedstawiających Jana Zamoyskiego. Sam podpis jest bardzo mylący, tak? Do dzisiaj zresztą w różnych przewodnikach, mimo tego, że jakby wiedza o tym jest już dość upowszechniona, te pomyłki się pojawiają. Ale krótko mówiąc, jakby ktoś przeszedł przez Prato della Valle, ma okazję zapoznać się ze studentami Uniwersytetu Paderskiego, które są kojarzone, tak, z państwami, z których pochodził. Taką ciekawostką można tylko dodać, że jakoś nie przyszło do głowy ani naszemu ostatniemu królowi, ani Moszyńskiemu, który wówczas w jego imieniu jakby tym się zajmował. On zresztą pod zmienionym nazwiskiem się pojawia w Padwie jako hrabia Laszczkow i jemu zawdzięczam to, że w tym zapisku pamiętnikarskim, on pisał po francusku swój pamiętnik tej podróży, zresztą później umarł w Wenecji w czasie tej swojej peregrynacji jakby, tak, no to właśnie tam dał taką informację, że widziałem już tamte rzeźby jego, zamówione przez jego królewską mość. Sobieski dobrze oddany, Zamojski jeszcze nie ukończony. Tak? Czyli krótko mówiąc, to była koronny dla mnie dowód, bo ja zawsze się patrzyłem przez tyle lat pracując w Padwie, gdzie tutaj, znając ryciny Batorego, gdzie w tej postaci ktoś mógłby się domyślić Batorego. No okazało się, że ryciny, z których tworzył artysta, który rzeźbił to, tak, przedstawiały Zamojskiego, tak zresztą jak było z polecenia królewskiego. Więc krótko mówiąc, te rzeczy, które na dole jest wielka taka jeszcze bardzo dawna mapa, która przedstawia Padwę i przedstawia jeszcze te różne cieki wodne, bo to warto się pochylić nad tym, dlatego że Padwa za czasów Mikołaja Kopernika wygląda jak Wenecja. Ona bardzo długo będzie wyglądała jak Wenecja. Dzisiaj jak ktoś przyjeżdża do Padwy, nie zdaje sobie z tego sprawy, ale te główne arterie komunikacyjne, te najszersze ulice, to jest nic innego jak pokryte kanały. W latach 50. zeszłego stulecia dopiero zaczęto wielką transformację Padwy i te szlaki komunikacyjne wodne, tak jak w Wenecji, tak, zostały przykryte takimi ulicami, które spowodowały, że mogą tam jeździć dzisiaj tramwaje, autobusy i tak dalej. Natomiast jeszcze w czasach i Kopernika, później nawet Kochanowskiego i bardzo długo później te szlaki wodne były niezwykle istotne, dlatego że przypominam, że do roku 1842 bodaj, tak, Padwa z Wenecją jest połączona tylko i wyłącznie drogą wodną. To znaczy nie ma ani tego mostu, który dzisiaj trzeba przejechać, kolejowego, prawda, czy też tego później dodanego takiego, nazwijmy go autobusowo-samochodowego, prawda. To są późniejsze zupełnie rzeczy, więc przez długie stulecia Padwa skomunikowana jest z Wenecją poprzez kanał Piowego, tak, który pada do Brenty, którą można było dopłynąć do Wenecji. A tylko pokazuje, że te szlaki wodne, tak, i sama komunikacja w Padwie odbywała się za pomocą wody. Zresztą są całe legendy, jak właśnie nocą zwłoki do sekcji były potajemnie przywożone, te przynajmniej, które miały być tam krojone przez medyków bez pozwolenia biskupiego. No ale to są jakby już opowieści takie, no, mające wątłe podstawy jakby historyczno-naukowe, ale generalnie chętnie opowiadane w literaturze paranaukowej, czy tam powiedzmy opowieściowej, się dalej znajdują.
Mikołaj Kopernik wyjeżdża z Padwy w 1503 roku z wiedzą pozwalającą mu na praktykowanie medycyny.
No i przybywa do Polski i wraca na północ dzisiejszej Polski, prawda? Stabilizuje się w Malborku, będzie przez długi czas także w Olsztynie, prawda? To są miejsca związane z jego funkcjonowaniem i tam, można sobie jasno powiedzieć, praktykuje medycynę, zajmuje się chociażby katalogowaniem też zbiorów, dzisiaj byśmy powiedzieli archiwalnych, więc też był archiwistą. Zajmuje się wieloma rzeczami, a przy okazji poszerza swoją wiedzę i kompetencje dotyczącą astrologii czy astronomii, tak? Dzięki czemu publikuje wcześniej taki komentariolus, prawda? A później przekształci się to w takie dzieło o obrotach sfer niebieskich, które generalnie spaja i jest nie tylko jakby jego myśl, jego kompetencje jako naukowca, ale też związany jest z kresem jego życia i stanowi początek już drugiej opowieści, a mianowicie o historii Kopernika po Koperniku, tak? Której częścią jest Akademia Kopernikańska.
O tym będziemy jeszcze mówić w kolejnych audycjach. Profesor Mirosław Lenart, bardzo pięknie dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.